Rozpoczynamy serwis informacyjny. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Zjednoczona Prawica zrobi wszystko, aby wybory w Polsce stały się bardziej dostępne, demokratyczne i sprawiedliwe. Temu, jak wskazał w najnowszym odcinku swojego podcastu, mają służyć przyjęte przez Sejm zmiany w kodeksie wyborczym. Szef rządu podkreślił, że głównymi założeniami zmian są zwiększenie liczby lokali wyborczych o około 6 tysięcy oraz zapewnienie darmowego dojazdu do nich na wsiach i w małych miastach. Najbardziej mają na tym skorzystać osoby niepełnosprawne, starsze i chore. Premier wskazał, że przez to więcej obywateli weźmie udział w życiu politycznym i społecznym. Według niego Polska ma najmniej w Europie lokali wyborczych w stosunku do liczby obywateli.
W niewielkiej Danii na 15 tysięcy lokali wyborczych na każdy lokal przypada 390 mieszkańców. To jest pierwsze miejsce w Europie. W Hiszpanii, która jest nieco większa ludnościowo od Polski, jest 60 tysięcy lokali wyborczych i przypada tam 789 mieszkańców. W Niemczech, które mają 88 tysięcy lokali, przypada przeciętnie nieco ponad 950 wyborców. Otóż w Polsce mamy 27 415 lokali wyborczych. Na każdy lokal wyborczy przypada 1378 mieszkańców.
Szef rządu podkreślił też, że tegoroczne wybory mają być jak najbardziej sprawiedliwe i transparentne. Dodał, że jest zwolennikiem kamer w lokalach wyborczych i przezroczystych urn. Chce także zwiększenia liczby mężów zaufania, którzy otrzymaliby pieniądze za pracę. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że zmiany w kodeksie wyborczym wynikają z godnościowej i solidarnościowej polityki rządu. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zwrócił uwagę, że wiele piekarni i cukierni może nie skorzystać z zamrożenia cen gazu. Adam Abramowicz zauważył, że część firm wykorzystała środki w ramach pomocy de minimis do 200 tysięcy euro. Rząd zapowiedział zamrożenie cen gazu dla piekarni i cukierni od 1 kwietnia do końca tego roku. Przedsiębiorcy zapłacą za surowiec nie więcej niż 200 zł i 17 groszy za megawattogodzinę. Z rozwiązania według wyliczeń władz ma skorzystać około 2700 firm. Rzecznik MŚP uważa, że część przedsiębiorców może być rozczarowanych, dlatego jak zapowiedział, będzie proponował zmiany w czasie prac parlamentarnych nad ustawą.
W pracach komisji, a może także teraz, skoro te zastrzeżenia padają, to rząd już teraz to weźmie pod uwagę, jakiś mechanizm tutaj zostanie wprowadzony dla tych firm, które mogą już mieć wyczerpane te fundusze de minimis, bo jeszcze mamy te szanse, żeby to zrobić. Najlepsze byłoby to, co myśmy proponowali. Rząd przeprowadził doskonałą ustawę, naprawdę prostą, dostępną dla każdego, jeśli chodzi o ograniczenie cen prądu.
Rzecznik MŚP uważa też, że maksymalna cena gazu powinna obowiązywać od 1 stycznia tego roku. Dzięki zaproponowanemu przez rząd rozwiązaniu ceny gazu dla piekarni będą nawet trzykrotnie niższe niż obecnie. Z rozwiązania będą mogły skorzystać małe i średnie firmy. W przyszłym tygodniu parlament ma zakończyć pracę nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Solidarna Polska już zapowiedziała, że nie poprze poprawek Senatu. Więcej Anna Wusek.
Uchwalona w styczniu nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym ma wypełnić kluczowy kamień milowy i pozwolić na odblokowanie przez Komisję Europejską środków z KPO dla Polski. Według polityków PiS-u sytuację utrudniałoby jednak przyjęcie regulacji wraz z poprawkami, które we wtorek przyjął Senat. Głosowanie w tej sprawie planowane jest w przyszłym tygodniu. Sprzeciw wobec propozycji Senatu zapowiada Solidarna Polska. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski w Radiu Maryja przypomniał, że sama ustawa jest formą uległości wobec szantażu Brukseli. Do tego przewiduje ona niekonstytucyjne rozwiązania, a poprawki Senatu są szkodliwe dla Polski.
Chociażby pełne wprowadzenie tak zwanego testu niezawisłości, czyli tak naprawdę możliwości kwestionowania statusu sędziego przez innego sędziego, to na pewno doprowadzi do załamania sądownictwa. Solidarna Polska na pewno nie będzie uczestniczyć, popierać w żaden sposób rozwiązań, które są szkodliwe w naszej ocenie dla Polski. Nie poparliśmy pierwotnej wersji tej ustawy, tym bardziej nie będziemy popierać tych poprawek, które Nawet trudno znaleźć słowa, żeby opisać te propozycje Senatu. Myślę, że szaleństwo jest najdelikatniejszym określeniem, jakie jest możliwe.
Poprawki Senatu przewidują m.in. likwidację Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Zakładają też przeniesienie do Izby Karnej kompetencji rozstrzygania spraw dyscyplinarnej oraz immunitetowych sędziów i prokuratorów. Według uchwalonej w styczniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym tego typu sprawy miałyby trafiać do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Rząd chce wybudować do 2025 roku w Koszalinie stałą bazę lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziś funkcjonuje ona w okresie wakacyjnym. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przedstawił projekt nowej bazy LPR podczas konferencji Rozwój Koszalina i Powiatu – szansą dla całego regionu. Pełnomocnik rządu do spraw ratownictwa medycznego powiedział, że to wyczekiwana inwestycja. Waldemar Kraska przekazał, że na bazę będzie składać się m.in. budynek z zapleczem socjalnym i z hangarem.
Do grudnia 2025 roku chcemy, aby już fizycznie ta baza LPR-u tutaj powstała. Myślę, że to jest oczekiwana inwestycja nie tylko dla turystów, którzy do państwa przyjeżdżacie, ale właśnie dla lokalnych mieszkańców. Chcemy, aby to bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców ziemi koszalińskiej było jak na najwyższym poziomie, a pomoc, która nadciąga z powietrza w postaci śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego, to gwarantuje.
W całym kraju jest 21 baz lotniczego pogotowia ratunkowego, w tym jedna sezonowa w Koszalinie. 4 bazy działają całodobowo. W planach jest poszerzenie o 2 kolejne, m.in. w Szczecinie. Rząd zwiększył nakłady na ratownictwo medyczne. W tym roku to prawie 4 miliardy złotych. W 2015 roku na ten cel było niespełna 2 miliardy złotych. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że od tego, aby potwierdzić wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce, jest amerykańska administracja. Polski przywódca był pytany w Zakopanem przez dziennikarzy, czy może potwierdzić, że amerykański przywódca przyjedzie do naszego kraju. Odpowiedział, że zgodnie z zapowiedziami spodziewa się wizyty Joe Bidena w naszej części Europy. Andrzej Duda podkreślił, że ustalenie szczegółów należy do strony amerykańskiej.
Od tego, żeby potwierdzić taką wizytę, jest administracja amerykańska, jest administracja Białego Domu, więc współpracownicy pana prezydenta Joe Bidena, żeby oficjalnie potwierdzić wizytę. Pan prezydent powiedział, że przyjedzie do naszej części Europy, więc spodziewamy się tego, że na pewno przyjedzie. Natomiast jaki będzie szczegółowy program tej wizyty, to już proszę wybaczyć, ale strona amerykańska musi ogłosić. Oczywiście jest z naszej strony zaproszenie dla pana prezydenta, co do tego nie ma wątpliwości. Jeżeli ta decyzja ogłoszona będzie taka, że pan prezydent przyjeżdża do Polski, proszę być pewnym, że wszystko będzie uzgodnione, ustalone. Także oczywiście mamy nadzieję, że przyjedzie do nas.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził w piątek w Waszyngtonie, że Joe Biden zamierza przyjechać do Polski. Zaznaczył jednak, że terminu wizyty jeszcze nie ustalono. Jeśli do niej dojdzie, będzie to druga wizyta Bidena w Polsce. Poprzednia miała miejsce w marcu ubiegłego roku. W sobotę w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się egzaminy dyplomowe kończące 8. edycję prestiżowych studiów menedżerskich MBA. Studia Master of Business Administration skierowane są zwłaszcza do osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub ubiegających się o takie stanowiska. Absolwent studiów MBA Piotr Kowal powiedział, że program kształcenia pozwala na zdobycie nowych umiejętności menedżerskich i poznanie wielu metod zarządzania.
Finanse publiczne, strategie zarządzania, zarządzanie kryzysowe, analizę finansową przedsiębiorstw, etykę w pracy. Naprawdę mieliśmy bardzo duże kompendium wiedzy i właśnie MBA wyposażył nas w bardzo rozległą wiedzę. Stąd właśnie wybór tych studiów, aby troszeczkę doinwestować siebie i spróbować dowiedzieć się czegoś nowego. Każdy, kto chce, naprawdę wyniesie z tych studiów mnóstwo wiedzy i świetnych znajomości.
Zajęcia na studiach MBA prowadzi m.in. profesor Zbysław Dobrowolski z UJ-u. Wykładowca mówił o tym, jakie znaczenie ma dziś kształcenie kadr kierowniczych na tym kierunku.
To ma olbrzymie znaczenie z punktu widzenia po pierwsze kształtowania takich kompetencji przywódczych, a po drugie kwestii etyki, która jest tutaj mocno akcentowana. Taką kwestią, która nie podlega dyskusji, jest przestrzeganie prawa i tutaj również zwracamy na to uwagę. Czyli kompetencje przywódcze, przestrzeganie prawa, etyka. Kadra stara się przedstawić najlepsze rozwiązania, najlepsze praktyki biznesowe, a także trendy w zarządzaniu, które można wykorzystać w polskich przedsiębiorstwach, w polskich instytucjach publicznych.
Podyplomowe studia MBA w toruńskiej uczelni trwają 2 semestry. Rekrutacja odbywa się co pół roku. Obecnie trwa nabór do kolejnej edycji tego kierunku. Trwa podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka do Sudanu Południowego. W sobotę, w drugim jej dniu w stolicy kraju Dżubie, papież spotkał się m.in. z przedstawicielami duchowieństwa oraz z przesiedleńcami. Wziął również udział w modlitwie ekumenicznej. Pierwszym punktem tego dnia było spotkanie z księżmi biskupami, kapłanami, diakonami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami w katedrze świętej Teresy. Zwracając się do nich, papież mówił, że nie mogą pozostać neutralni wobec przemocy i niesprawiedliwości. Po południu Franciszek spotkał się w Hali Wolności z wewnętrznymi przesiedleńcami. Tam zaapelował o natychmiastowy pokój w Sudanie Południowym.
Ze wszystkich sił ponawiam najserdeczniejsze wezwanie do zakończenia wszystkich konfliktów, do poważnego wznowienia procesu pokojowego, aby ustała przemoc, a ludzie mogli powrócić do godnego życia. Tylko w warunkach pokoju, stabilności i sprawiedliwości możliwy jest rozwój i reintegracja społeczna. I nie możemy dłużej czekać. Ogromna liczba dzieci urodzonych w ostatnich latach poznała jedynie rzeczywistość obozów dla przesiedleńców. Zapominając o atmosferze domowej, tracąc więź z ziemią swego pochodzenia, z korzeniami i z tradycjami.
W sobotę papież uczestniczył też w modlitwie ekumenicznej w mauzoleum Johna Garanga. Tam podczas swojego przemówienia zachęcał zgromadzonych do wytrwałej modlitwy wstawienniczej oraz podejmowania działań na rzecz pokoju i braterskiej jedności.
Starajmy się, bracia i siostry, o tę braterską jedność między nami, chrześcijanami. I przyczyniajmy się do rozpowszechniania w społeczeństwie orędzia pokoju, do szerzenia Jezusowego stylu niestosowania przemocy, aby w tych, którzy deklarują się jako wierzący, nie było już miejsca na kulturę opartą na duchu zemsty, aby Ewangelia nie była tylko pięknym dyskursem religijnym, ale proroctwem, które urzeczywistnia się w dziejach. Pracujmy nad tym. Pracujmy dla pokoju przez tkanie i zszywanie, nigdy przez cięcie i rozdzieranie.
W Sudanie Południowym Ojciec Święty będzie przebywał do niedzieli. Tego dnia przed mauzoleum Johna Garanga papież Franciszek będzie sprawował mszę świętą. Poszczególne punkty jego pielgrzymki do Afryki transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.